Ewangelię Łukasza, otwórzmy sobie 22 rozdział. 31 werset. Cztery wersety chciałbym przeczytać, to chciałbym. No i to takie nasze główne wersety. 22 rozdział Ewangelia Łukasza od 31. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dziś kur, a ty trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Dzisiaj chciałbym nad tym fragmentem się trochę tutaj zastanowić z wami. Przede wszystkim, tak na początek technicznie może powiem, że sprawdziłem sobie, na czym polega proces przesiania pszenicy w internecie. No nie jest to jakoś skomplikowane, ale idea to jest taka, no, że oddziela się ziarno od tego, co jest tam po prostu bezużyteczne. Łuski, plewy. I w ogóle mamy takie dwa obrazy w Biblii. Jeszcze drugi obraz to jest też, nie wiem, czy no na pewno kojarzycie, często w Starym Testamencie, gdzie Bóg mówi, że wytapia kogoś, jak złoto na przykład, nie? Czyli też to jest taki proces oczyszczania, że podgrzewasz to złoto, ono zaczyna się topić, ono se wycieka i wtedy możesz sobie je oddzielić. I w końcu sprawdzasz, ile tam jest, nie wiem, żużel, tak jak to Biblia nazywa, a ile to jest szczere złoto. Ile to jest, gdzie, czy ile jest ziarna, ile plewy. I oczywiście w kontekście duchowym, o tym, o czym Pan Jezus tutaj mówi Szymonowi, to on mówi oczywiście o próbach, doświadczeniach, że to jest właśnie to przesiewanie pszenicy i to jest wytapianie też w tym złocie, ten inny obraz. I no i cóż, zapowiada Szymonowi, tak jak tutaj widzimy, że słuchaj, szatan wyprosił sobie, żeby was, nie tylko Szymona, ale żeby was wszystkich tutaj przesiać jak pszenicę, żeby właśnie doświadczyć i zobaczyć, czy tam jest plewa, czy tam jest ziarno, czy to jest szczere złoto, czy to jest no po prostu żużel jakiś w tych uczniach Pana Jezusa. No i widzimy, że to w ogóle szatan inicjuje, jak tutaj jest napisane, że to szatan wyprosił sobie. No i oczywiście moglibyśmy zapytać, dlaczego szatan tak sobie wyprasza i swoją drogą, dlaczego Bóg się w ogóle na to zgadza. No i oczywiście moglibyśmy tutaj się posłużyć historią Hioba, którą pewnie wszyscy doskonale mniej więcej znamy, bo tam dokładnie taka sytuacja ma miejsce, gdzie ta księga jest jednak odnośnie prób i doświadczeń. I tam też przecież inicjował to wszystko szatan. I w tym całym doświadczeniu i w tym próbowaniu Hioba, no przecież chodziło ostatecznie o to, że przyszedł szatan i mówi, Hiob to jest wierny tylko i wyłącznie dlatego, że no ma dobrze. Więc widzimy, że interes w pewnym sensie ma szatan w tym, żeby doświadczyć człowieka, bo on chce pokazać, co on chce pokazać, że to jest hipokryta, że on się do niczego nie nadaje. Że ta jego wiara, jak go tylko trochę przycisnąć, to zaraz się okaże, że to jest nic, wszystko niewarte. A z drugiej strony mamy Boga, który chce pokazać właśnie, że nie. A zobaczysz, że jak go dociśniemy tam kogoś, przetestujemy, to się okaże, że to jest człowiek szczery, że on trwa przy Bogu naprawdę, że to nie jest tylko zależne od tego, czy jest mu dobrze, czy jest mu niedobrze. Więc w pewnym sensie interes ma szatan w tym, żeby doświadczyć, i trochę interes ma Bóg. Tylko oczywiście Bóg chce wywieźć to ku dobremu, tak? Po tym, żeby właśnie wyszło to, że człowiek jest wartościowy, a szatan, żeby jakby obnażyć też człowieka w doświadczeniu. Więc widzimy, że on robi coś takiego i robi z uczniami Jezusa, tak? Mówi, doświadczmy, tak? A poślijmy jedną, drugą sytuację i zaraz się tutaj okaże, żeby potem mieć jakąś podstawę do odskarżania. Też dwa takie no, znane fragmenty odnośnie prób i doświadczeń. Warto sobie zawsze to przypomnieć, gdzie one wprost mówią o tym, po co te próby też są. To jest list do Jakuba i list Piotra pierwszy. Na przykład weźmy sobie, przeczytam tylko z pierwszego listu Piotra. Werset to jest pierwszy list Piotra, 6-7 werset. Teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Trochę apostoł Piotr tak samo tutaj mówi, że ta wiara, że jesteście zasmucani różnymi doświadczeniami i mówi po co właśnie, że wypróbowana wiara okazuje się wtedy właśnie cenna, że człowiek jest wierny pomimo trudności. I tu jest bardzo też istotne dalej, co on mówi, że okazuje się cenna i że to jest ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Oczywiście jak doświadczamy coś i jest ciężkie doświadczenie, no to cierpimy. I ktoś mógłby powiedzieć, no i co ja z tego mam, że takie doświadczenia, ale poczekaj, tak? Kiedy się objawi Jezus Chrystus, jak apostoł Piotr mówi, to będzie tobie ku chwale, ku czci. No właśnie, kiedy no będzie i wyjdzie, że to jest człowiek, który okazał się wierny, który się nie wypierał, który trwał przy Chrystusie. I wtedy no to będzie miało właśnie tą wielką wartość i w ten sposób te próby one pokazują. Jeszcze mamy z listu do Jakuba, to jest list wcześniej, z pierwszego rozdziału. Kolejna rzecz, która o próbach, po co one są, tak? W tym kontekście mówię. To jest trzeci werset. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Czyli doświadczenie sprawia wytrwałość, po to, żeby była wytrwałość. I ktoś może zapytać, no dobra, po co mi ta wytrwałość? Jak sobie tak chwilę trochę pomyślimy, słuchajcie, to bez wytrwałości w życiu człowiek nic nie zrobi i nic nie osiągnie. Bo wiele rzeczy, które no, człowiek zaczyna i podejmuje jakieś wyzwania, to żeby je skończyć, no to musi być no, systematyczny i trwać przy czymś, coś robić. Sobie tutaj wymyśliłem parę takich przykładów. Chcesz się coś nauczyć, no to się musisz, w jeden dzień się nie nauczysz. Musisz na przykład uczyć się przez dłuższy okres czasu. Potrzebna jest wytrwałość, żeby ciągle się uczyć. Jak chcesz się odchudzić, ale co drugi dzień albo trzeci nie dasz rady i zamawiasz pizzę, to nic z tego nie będzie raczej, nie? A to właśnie widzicie, nie da się założonego planu zrealizować bez wytrwałości. Jak chcesz zdobyć jakiś dyplom, nie wiem, naukowy, jakiś inny, to musisz wytrwale ileś lat tam coś po prostu robić. I podobnie, słuchajcie, jest w życiu duchowym. Jeśli ma być jakikolwiek progres w twoim życiu duchowym, nie da się tego zrobić bez wytrwałości. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest potrzebna w życiu człowieka wierzącego, żeby w ogóle cokolwiek innego osiągnąć. Dlatego Jakub mówi, że ta wytrwałość, ona prowadzi do tego dzieła doskonałego dopiero. Że kiedy ja jestem trwały dopiero, to wtedy dopiero mogę myśleć o innych rzeczach, tak? Żebyście byli przygotowani i zmieniani. Więc nie da się bez wytrwałości. Czyli chodzi, zobaczcie, o taką stabilną to już właśnie relację z Jezusem Chrystusem, gdzie jesteśmy przy Nim, trwamy i dopiero wtedy ma sens. Wtedy można coś zrobić, można do jakiegoś celu zmierzać, można coś, no właśnie, w jakim coś zrobić. Dlatego ta wytrwałość w życiu, ona jest w życiu duchowym, jest niezwykle no, wartościowa i cenna i musi być, bo bez tego nic nie zrobisz. Jeżeli no, często nasza relacja może tak wyglądać, nie mówię, że tak wygląda, ale raz jesteśmy przy Bogu, potem nie jesteśmy, raz poczytamy albo więcej nie czytamy, jak czytamy, to nie jest wytrwałość. Nie trwasz przy Bogu cały czas, więc rezultatu jakby też nie może być. Więc bez tej wytrwałości nic się nie da zrobić. No jeżeli jesteśmy tacy, że nie mamy tej wytrwałości, no to właśnie macie tutaj napisane, no co zrobić, co Bóg ma z takimi zrobić, żeby tą wytrwałość nabyć. No właśnie jest napisane, przez próby, tak? Przychodzi wytrwałość, więc Bóg posyła doświadczenia, posyła próby, posyła inne rzeczy, czasami trudne i ciężkie, po to, żeby człowiek wierzący nauczył się trwać po prostu przy Bogu, żeby jego życie przy Nim było. Ponieważ mówię, no tak jak Jakub tutaj, że ta wytrwałość jest potrzebna, żeby dalej można było cokolwiek zrobić. Jeżeli nie jesteśmy nietrwali w naszej wierze, no to umówmy się, że nic tam specjalnie nie osiągnie człowiek, tak samo jak w każdej innej dziedzinie życia, do której się nie przyłoży. Więc widzimy, że te próby i Bóg ma jakieś konkretne cele po co te próby są. Czytamy o tym raz, żeby okazać właśnie tą naszą wiarę, żeby ona była ku chwale i czci, że jesteśmy rzeczywiście wierni nie tylko ze względu na jakieś dobra i dwa, że ona kształtuje nasz charakter. Ta wytrwałość jest nam potrzebna, że musimy się nauczyć, że musimy być przy Bogu, tak? Cały czas i dopiero wtedy z taką wytrwałością możemy, Bóg też może coś przez nas działać i coś robić. Więc po to są, słuchajcie, te doświadczenia z perspektywy Bożej. Także widzimy, no, że Bóg ma przy tym dobry zamysł, że te doświadczenia są. Oczywiście szatan ma zamysł negatywny, tak jak powiedzieliśmy. On chciałby, żeby właśnie tutaj kogoś zgnoić, obnażyć, pokazać w ogóle, co to jest za wiara. No i pięknie by tak w życiu, słuchajcie, było, jakby tak wszystkie te doświadczenia przechodzić zwycięsko i z wiarą, nie? Dajmy na to tą księgę Hioba. No tam to był pozytywny przykład Hioba, który no, wytrwał, który się okazał wierny Bogu, ale właśnie tutaj, zobaczcie, mamy przykład Piotra, który zawalił. I to jest też sytuacja, z którą też możemy się w pewnym sensie utożsamić, bo nie jest tak, że zawsze pewnie, no nie, życzę wam wszystkim, żeby takie nie było, żeby wszyscy zawsze dochowywali wierności, żeby nigdy nie zawodzili Jezusa Chrystusa, tak jak zawiódł Piotr, ale to jest historia właśnie o tym, kiedy są próby w kontraście trochę do historii Hioba, że jest tu człowiek, który zawalił. I piękny w ogóle morał z tej historii jest taki końcowy, już trochę może powiem, że zobaczcie, że nawet ktoś, kto zawalił, on może być nawet apostołem Jezusa Chrystusa. Więc nie jest to koniec. Nie jest to, że zawaliłem i po prostu jest koniec świata i nic już tutaj dobrego nie będzie. I parę takich wersetów o Piotrze. Jak on, słuchajcie, przeżył tą swoją porażkę? Przede wszystkim widzimy tutaj, no, że Pan Jezus już mu zapowiedział, tak? Zacznijmy od tego, że Pan Jezus nie był zaskoczony tym, że on zawalił. On zanim zawalił, to mu powiedział, słuchaj, szatan wyprosił sobie, żeby cię przesiać. I już mu zapowiedział, zaprzesz się mnie, tak? Zawalisz. I mu tam też różne rzeczy Pan Jezus tutaj powiedział, wrócimy do nich. Ale jaka była reakcja Piotra? No w kilku Ewangeliach czytamy. Tutaj na przykład czytamy w wersecie 62, kiedy on się zaparł Pana Jezusa, że gorzko zapłakał. Marka trochę, Ewangelia jeszcze tak bardziej dramatycznie to oddaje, bo napisane jest, że apostoł Piotr załamał się i wybuchł płaczem. Tak? Czyli po prostu widzimy jakąś taką dramatyczną postawę. Więc no, domyślamy się, w jakim stanie trochę mógł być apostoł Piotr. Że to była wielka gorycz, wielkie, myślę, rozczarowanie, ale samym sobą. Bo zobaczcie, on tutaj mówi, tak? Powiadam, że mówi, że z tobą to do więzienia i na śmierć. I raczej, słuchajcie, to nie było fałszywe. On autentycznie, ja wierzę w to, że on szczerze w to wierzył. Że on po prostu, jak to on się zaprze? On zawsze przy Panu Jezusie będzie i tak dalej. Ale to też pokazuje no, ludzką naszą ułomność, że co nam się wydaje czasami, a co jest, kiedy szatan go poddał próbie, kiedy dostał odpowiednie otoczenie, ciśnienie, presję, załamał się, przegrał, to można powiedzieć, tą walkę, więc on na pewno był rozczarowany przede wszystkim samym sobą. On pewnie był przekonany święcie o tym, że on w życiu Pana Jezusa tam by się w życiu nie zaparł. W życiu by nic takiego złego nie zrobił. Więc cóż, gorycz, uczucie porażki na pewno w tym, że zawalił no, Pana Jezusa, jakby w pewnym sensie, można powiedzieć, zdradził, tak, że nie dochował mu wierności. Więc pewnie zwątpił też i sam w siebie, tak, w tym momencie i czuł się naprawdę, czytamy, że fatalnie, tak, że on się załamał, wybuchnął płaczem. Czytamy w Ewangelii Jana dalej po tym wydarzeniu, że jak siedział tam z innymi uczniami, to stwierdził nagle, idę łowić ryby. Tak się wydaje, że takie nic, ale tak naprawdę no to jest takie powiedzenie, że słuchajcie, fajnie było, 3,5 roku przeżyliśmy przygodę, ale to by było na tyle. Dziękuję i wracam do swojego zawodu. Więc widzicie, że jego stan duchowy to był taki, że dla niego to był już koniec wiary, koniec wszystkiego. On tak jakby powiedział, wracam do swojego starego zawodu, do swojego życia. Po tym, co zrobiłem, to ze mnie to już po prostu nic nie będzie. I podejrzewam, że właśnie też o to chodzi, słuchajcie, szatanowi, poprzez to, że kiedy uda się doprowadzić, kiedy człowiek upadnie, to on może, myślę, że właśnie doprowadzić do takiego stanu, że człowiek załamie się, będzie zniechęcony, podda się i tak naprawdę jest w pewnym sensie zniszczony jako sługa, jego wiara praktycznie upadła i jedyne co może powiedzieć, dobra, idę łowić ryby, tak? Już tak jak apostoł Piotr, bo już więcej to nic. I człowiek, można powiedzieć, załatwiony, tak? I nie byłoby apostoła tutaj Piotra. Uczyniłby, można powiedzieć, apostoła Piotra totalnie jakby bezużytecznym już dalej. I myślę, że wielu z nas, którzy gdzieś mają podobne uczucie w sensie, kiedy zawodzimy Boga, Pana Jezusa, to też pojawia się właśnie, przynajmniej no powinno, myślę, że to dobrze, że się pojawia jakiś żal, tak jak tutaj w przypadku apostoła Piotra, że rozczarowanie własną osobą, że no jak ja tutaj mogłem tak zawalić i może też pojawiać się myśli, dobra, to już ze mnie nic nie będzie. Idę, tak jak apostoł Piotr, czy tam łowić ryby, czy wracam w ogóle, lepiej zajmę się zamiast służeniem Bogu i czymkolwiek innym, to nie wiem, będę kanapki robił albo coś innego, bo życie duchowe i wszystko to już tak przekreśliłem i tak już no, zawiodłem Chrystusa, że On już pewnie na mnie w ogóle patrzeć nie chce i pewnie szatan jeszcze może podsycać tego typu emocje. Więc widzimy, że apostoł Paweł coś takiego tutaj przechodził, właśnie jakąś taką porażkę, brak nadziei, w końcu stwierdzenie, dobra, już machnę ręką na to wszystko i wracam do siebie. No ale oczywiście to jest historia o tyle pozytywna, że oczywiście wiemy, że tak nie skończył. Nie skończył jako rybak, tylko no właśnie, to jako apostoł Jezusa Chrystusa. Nawet po czymś takim, gdzie to nie była mała porażka, jakiś mały upadek, coś tam zrobił nie tak. On się publicznie trzykrotnie zaparł no, Pana Jezusa, więc to jest naprawdę coś bardzo mocnego. Więc ta historia uczy nas, że jest nadzieja. Nawet kiedy człowiek zawali, kiedy zawiedzie Pana Jezusa, kiedy wydaje mu się, że to już jakby tutaj jest koniec i ze mnie to już nic nie będzie, się okazuje, że nawet apostoł teoretycznie może być, tak jak apostoł Piotr. I to, co słuchajcie, go podniosło tak naprawdę, apostoła Piotra w tej całej sytuacji, że on podniósł się z tego upadku, to jest oczywiście Pan Jezus. To jest oczywiście też no, pewna postawa Pana Jezusa, która była wobec apostoła Piotra. On osobiście, no myślę sobie tak, może nawet mógł myśleć, dobra, już pewnie ten Pan Jezus, w ogóle Bóg nie chce ze mną mieć nic wspólnego, ale zobaczcie, kiedy widzimy, jakie nastawienie do tego ma Pan Jezus. Tak na początku powiedziałem, po pierwsze, to on nie był zaskoczony tym, tak, że on już przed tym, jak Piotr nawalił, to on wiedział, że Piotr nawali. I nie powiedział mu, słuchaj Piotr, po tym, co ty odwaliłeś, to ja już, wiesz co, już nie chcę z tobą nic w ogóle mieć już nigdy wspólnego. No nie. Mówi mu, słuchaj Piotr, nadchodzi ciężki czas, bo szatan tam cię weźmie w obroty i upadniesz, tak? Powiedział mu to, że zaprzesz się mnie. No ale mówi mu, ale ja się modliłem za tobą, żeby wiara twoja nie ustała. Czyli Pan Jezus chce, żeby wiara Piotra się nie załamała do końca, tak? Widzimy, że to był wielki, tam no, łamała się bardzo mocno. On już miał wszystkiego dość, już chciał te ryby łowić, już pewnie wmawiał sobie wiele rzeczy. Pan Jezus mu mówi, niech twoja wiara nie ustaje. I dalej mu mówi, chcę, żebyś się nawrócił, tak? Mówi, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On, człowiek, to był w tym momencie no, upadły w pewnym sensie. On naprawdę no, zawiódł Pana Jezusa, ale to nie znaczy, że on musi tak skończyć. Pan Jezus mówi, że nawrócisz się, tak? Czyli no oczywiście nie chodzi o to, że on w Boga ma uwierzyć, bo czasami tak to dzisiaj, powiedzmy, rozumiemy nawrócenie. No ale kiedy on się odbuduje z tego, tak? Kiedy pojedna się znowu z Bogiem, z Panem Jezusem, to jakby no nawróci się i dalej mówi, utwierdzaj braci swoich, tak? Kiedy się nawrócisz. Więc Pan Jezus ma dla niego przyszłość i ma dla niego także służbę. I mówi, Ja chcę, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Czyli widzimy, że jest jakby w tą relację Pana Jezusa z apostołem Piotrem i relację z nami też wbudowane to, że okej, człowiek może upaść, ale Pan Jezus nie odrzuca. Nie odrzuca, jeszcze zanim człowiek upadnie, to Pan Jezus wie, że ktoś zawalił tu i tak i nie ma tej postawy taka, która by właśnie powiedziała, dobra, z ciebie to już nic nie będzie, tylko raczej jest, niech twoja wiara nie ustaje, tak? Nie poddawaj się, nawróć się i bądź zbudowaniem dla innych, tak? Utwierdzaj braci swoich. I myślę, że no słuchajcie, Pan Jezus jest jakby niezmienny i stabilny, skoro taka jego postawa była do apostoła Piotra, to taka sama jego postawa jest no, do nas, którzy może też gdzieś możemy zawieść. Nie? Tak samo Pan Jezus ci nie powie, nie, ty to już, wiesz, z tobą to już nie mam nic do czynienia. I tak samo jak podniósł apostoła Piotra, a podniósł to go jeszcze po zmartwychwstaniu, tak? Bo wiemy, że no, pokazał mu się, tak? Jak trzy razy się zaparł, to w zasadzie Pan Jezus wymusił od niego trzy razy, żeby powiedział, że miłuje. Na siłę trochę nawet. Mówi, miłujesz mnie? No tak. I więc widzimy, że Panu Jezusowi zależało. I nawet wtedy, paś baranki moje. Czyli to jest, wiecie, bardzo budująca taka postawa, kiedy wiemy i mamy ten obraz Chrystusa, nie mamy obraz Boga, który nawet wtedy, kiedy zawodzimy, on ma dobry plan jeszcze dla nas, że możesz się podnieść. Mało tego, że możesz nawet służbę apostolską zwiastować po czymś takim, po takim zaparciu się. Więc ta historia właśnie upadku apostoła Piotra no właśnie uczy nas, że jak zawaliłeś, że zaparłeś się Chrystusa, to może się tobie wydawać, że to jest po prostu już koniec. Ja już tak mocno przegiąłem, że już nic mi innego nie pozostaje, tylko pójść i nie wiem, wrócić albo do starego życia, zająć się czymś innym. Tylko no właśnie, ktoś taki dalej może być apostołem. No i jak się podnieść z czegoś takiego? No właśnie uważam, że przez wiarę. Tak jak tutaj przez wiarę w to, jaki jest Chrystus. Właśnie jest taki, że przyjmie, że On przebaczy, że On cię podniesie i dalej On chce, tak jak do apostoła Piotra powiedział, On chce, żeby twoja wiara nie ustawała. On chce, żebyś się nawrócił, tak? Skoro zrobiłeś coś źle, skoro tkwisz w upadku, mówi to się nawróć, a później idź i działaj dalej. Więc niby trochę taka pesymistyczna historia. Czasami słyszymy o próbach i doświadczeniach i trochę z tej innej perspektywy, nie tak jak Hiob, który okazał się tutaj wierny, że on, tylko widzimy człowieka, który przegrał, tak? Na jakimś etapie życia, kiedy przyszło doświadczenie, totalnie zawalił. I piękne jest to, że to nie przekreśliło jego życia całego. I myślę, że to może być pocieszeniem dla nas wszystkich, kiedy my zawodzimy, kiedy jesteśmy tak jak apostoł Piotr, rozczarowani swoją nawet samą postawą i myśleliśmy, że to inaczej damy radę coś zrobić, a potem się okazało, że nie daliśmy rady zrobić tak jak Piotr i mówimy, dobra, to wszystko bez sensu, ja już lepiej zajmę się w ogóle może czymś innym. No pamiętajmy, że skoro Pan Jezus wyciągnął rękę do Piotra, no to też myślę, że jest taki sam w stosunku i do nas. I także możemy mieć wspaniałą przyszłość i wspaniałą służbę z Bogiem, jeśli oczywiście podniesiemy się z takiego też stanu. Amen.